passeggio di uomini, senso
Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Lena Domagała, filozofka, montażystka filmowa, organizatorka Podlasie Slow Festu i też miłośniczka wędrówek, długich dosyć, ale przepięknych. W jaki region Polski nas zabierasz?
W swoje okolice, w których teraz mieszkam. Zachodnia Małopolska, częściowo Śląsk.
Jaką formę zwiedzania uważasz za najbardziej adekwatną?
Co kto lubi? Ja najbardziej lubię w podróżach przemieszczanie się. I taką formę preferuję. Nie dorabiam do tego jakiejś ideologii, że to droga, Tao, nie. Za mało czasu, 2-3 tygodnie na wędrówkę, żeby się zmienić, ale to mi odpowiada tak wakacyjnie i rekreacyjnie, żeby się przemieszczać. Ja lubię się przemieszczać pieszo.
Od początku do końca?
Tak. Staram się, o ile to jest możliwe, bo czasami droga jest tak trudna, gdzieś się pojawia jakaś autostrada no i trzeba jakiś tam odcinek pokonać, na przykład autobusem albo pożyczyć rower, ale o ile się da, to staram się pieszo.
Wyobraźmy sobie, że mamy naprawdę do własnej dyspozycji 2 tygodnie. Dojeżdżamy do punktu, który będzie naszą bazą. Czy masz jakieś propozycje?
Najlepiej jest startować w dużym mieście, zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne rzeczy na dalszą trasę, na przykład w Krakowie. I wyruszyć z Krakowa w stronę północno-zachodnią, kierować się w stronę Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Musimy mieć jakąś bazę tam, gdzie będziemy nocować, gdzie są oznaczone może szlaki, żebyśmy się tak na początek nie zgubili.
Jest szlak, który się nazywa szlakiem Orlich Gniazd. Można sobie wyznaczyć takie cele, do których dążymy codziennie lub co parę dni. Zamki, warownie, miejscowości po drodze. Jest równolegle ścieżka rowerowa, więc jeżeli nasi znajomi na przykład wolą się poruszać rowerami, to mogą sobie jechać rowerami. My możemy iść pieszo i spotykać się w punktach oznaczonych na szlaku jako punkty noclegowe lub punkty miejsc, które możemy zwiedzać.
Szlak Orlich Gniazd to jest taka, nazwijmy to, atrakcja turystyczna, która funkcjonuje od bardzo dawna, chyba od lat 80., czy nawet wcześniej.
Wcześniej. To chyba zostało wyznaczone nawet w latach 30., jeszcze przed wojną.
Czy żeby skorzystać w pełni z tego szlaku, powinniśmy być jakoś historycznie przygotowani, sięgnąć po lektury historyczne, zanim wyruszymy w trasę i na własnych nogach przeżyjemy przygody rozmaite, już bardziej współczesne, ale za to w takiej scenerii niezwykłej.
To też zależy, czego poszukujemy. W podróży. Jeżeli chcemy to potraktować edukacyjnie, to pewnie lepiej się przygotować i później konfrontować swoją wiedzę z opisami czy jakimiś zbiorami, które tam są, bo w tej chwili to jest wszystko opisane, jest dostępne w momencie, kiedy dochodzimy do jakiegoś miejsca. Mamy pełną informację też historyczną o danym zabytku czy ruinach najczęściej. Ale nie jest to konieczne, ponieważ po pierwsze możemy się tego dowiedzieć, jeżeli już jesteśmy na miejscu. Po drugie, podróż taka piesza, rowerowa, wolna obfituje też w różne przygody nie historyczne, tylko właśnie bieżące nasze. Jakieś, musimy się zmierzyć z pogodą, musimy się zmierzyć z ludźmi, których spotykamy, co buduje tą podróż jak najbardziej aktualną.
W tym roku na przykład nad Bałtykiem słyszałam takie głosy bardzo dużo ludzi. Czy ten szlak, taki ważny, taki popularny szlak Orlich Gniazd, też jest miejscem tłumów przemieszczających się zgodnie z wyznaczonymi odgórnie kierunkami?
Kierunek jest jeden, ten szlak nie jest rozbudowany, nie można krążyć w kółko, raczej to jest prosta droga od zabytku do zabytku. No właśnie ścieżka rowerowa jest troszeczkę obok, bo ścieżka rowerowa jest nowsza. Są dni, kiedy tam jest troszkę więcej osób. Są dni, że jest więcej rowerzystów, bo jest ładnie, bo są rodziny z dziećmi. Oni nie pokonują całej tej trasy. Także w momencie, kiedy się wybierzemy na 2-3-tygodniowy taki marsz spokojny, to często jesteśmy sami po prostu na tej trasie.
Szczególnie jeżeli preferujemy środek tygodnia.
Tak, zdecydowanie.
Jaki moment byłby najfajniejszy? Środek lata czy jesień?
Jesień, oczywiście, wtedy jest pięknie, tam jest kolorowo. Liście się zmieniają i te zabytki, te ruiny wyglądają bardzo malowniczo jesienią i oczywiście jest zdecydowanie puściej, ponieważ wycieczki szkolne nie korzystają z tej trasy. to nie jest miejsce popularne dla grup.
Czy to są trudne trasy do przemierzenia? No to jest Jura krakowsko-częstochowska, więc może po prostu bywa niebezpiecznie w górę, w dół, ślisko?
Nie, absolutnie. To jest prosta trasa tak do marszu. Natomiast organizacyjnie myślę, że to, że trzeba się przemieszczać, że trzeba co noc gdzie indziej nocować, żeby to zwiedzić. No inaczej można tylko tę trasę pokonać autokarem. No wtedy można to zrobić w jeden dzień i zaliczyć raz, dwa wszystkie zabytki. No ale oczywiście to ma zupełnie inny wymiar wtedy.
Słuchaczy Ucha na Świat zabieramy dzisiaj do Jury krakowsko-częstochowskiej. Przewodnikiem naszym jest Lena Domagała, która ma wyczucie, jeżeli chodzi o kierunki, w których możemy odpocząć, zrelaksować się, dowiedzieć więcej, ponieważ jest organizatorką Podlasie Slow Fest. Jeżeli już żeśmy się wybawili i wypoczęli tutaj u nas na Podlasiu i wybieramy się w stronę Jury krakowsko-częstochowskiej, z jakiego miejsca na mapie zacząć tę wędrówkę?
Ja lubię iść na północ, więc taką trasę też proponuję. Od Krakowa w górę.
Ale w Krakowie wsiadamy najpierw w jakiś...
Nie, w Krakowie możemy podjechać na północ Krakowa autobusem miejskim, tam wysiąść i ruszyć przez pola.
Używamy GPS-u, żeby się nie zgubić na tych polach?
Ja nigdy nie używałam. Nie, tam jest ścieżka, tam jest trasa, czerwony szlak wyznaczony. On miejscami prowadzi rzeczywiście przez pola, ale przez ścieżki oczywiście, nie depczemy zbóż.
To się uspokoiło troszeczkę.
Czyli, czasami jest to łąka, czasami jakaś wioska.
Geografia organizacyjna jest ogarnięta. Wiemy, tak, wybieramy czerwony szlak, nie boimy się tego, że to jest czerwony szlak, idziemy do przodu.
Idziemy do przodu, dobrze jest mieć mapę. To polecam oczywiście. Może być cyfrowa.
Czy na tym szlaku są jakieś takie miejsca nieoczywiste turystycznie, ale piękne?
Ona jest usiana takimi miejscami. Po pierwsze prowadzi przez Jurę, czyli geologiczny, bardzo atrakcyjny teren. Czasami się wspinamy, czasami widzimy jakieś skałki, które przyjmują różne formy takie przypominające przedmioty albo ludzi. To mamy też oznaczone, to jest wszystko opisane. Idziemy przez las albo idziemy właśnie przez pole, idziemy przez jakąś miejscowość niedużą, do której byśmy nie trafili, bo nie prowadzi przez tę miejscowość główna droga dojazdowa do jakichś większych miejscowości.
A są jakieś twoje ulubione miejscowości, do których lubisz wracać?
Miejscowości nie, ja raczej te ruinki. Ukryte ruinki, nie te duże, nie ogrodzieniec, ale nie, Koszkiew, oczywiście zwiedzam je i tam się zatrzymuję na dłużej, bo tam w okolicy tych większych zabytków, bardziej znanych, jest więcej możliwości noclegowych. Ale po drodze są różne zameczki i fortyfikacje ukryte w lasach, zapomniane troszeczkę. I tam jest pięknie, bo tam się można wspiąć na górę i przez pozostałość po okienku wyjrzeć na okolice, bo zwykle te budynki były tak sytuowane, żeby oczywiście jak najwięcej było widać w związku z ich celami też obronnymi. I tam jest pięknie, naprawdę pięknie. Jeśli ktoś nie chce przejść całego szlaku, ale chce spróbować, zobaczyć jak to wygląda, to polecam trasę między Mirowem a Bobolicami. To są dwa zamki, znaczy oczywiście ruiny w tej chwili. I między nimi trasa prowadzi grzbietem takim pięknym, niezalesionym. Przez całą drogę mamy piękne widoki na lewo i na prawo i te ruiny też są bardzo ciekawe. I to polecam, żeby zasmakować, co nas czeka, gdybyśmy chcieli zwiedzić cały szlak.
Widzimy to wszystko z góry? Z lotu ptaka niemalże? Czy jeszcze takiego momentu tam nie ma?
Widzimy bardzo dużo. Może nie z lotu ptaka, bo nie są to Tatry, nie są to wysokie góry, ale owszem, mamy daleki widok po horyzont.
Lena Domagała, filozofka, montażystka filmowa i organizatorka Podlasie Slow Festu, zabiera nas dzisiaj na szlak Orlich Gniazd. To jest właściwie szlak, w którym głównie oglądamy ruiny, no ale są takie punkty, które już ruinami nie są.
To też są różne miejsca, bo są ruiny stałe, takie zachowane już właśnie ogarnięte i to jest na przykład ogrodzieniec, ponieważ ten zamek był bardzo duży i tych ruin też jest dużo. No one są zagospodarowane, już w tej chwili ogrodzone nawet, są bilety, czego dawniej nie było podczas zwiedzania, ale są też zamki zupełnie dobrze zachowane, jak Koszkiew, w której w tej chwili jest nawet możliwość wynajęcia pokoi, jest restauracja w pieskowej skale, również na zamku. Oprócz zwiedzania jest dostępna restauracja i chyba też można organizować jakieś takie większe wydarzenia, co się czasami zdarza, więc na przykład w weekend zwiedzanie tych zamków nie jest bardzo ciekawe dla turysty. Historia różnie się toczyła, chociaż odległości są nieduże. W różnym stanie są te budynki. Też są z różnych momentów. Niektóre były odbudowywane po powstaniu, inne bardzo szybko popadały w ruinę i w takiej formie stoją. Możemy niektóre pominąć, jeśli jakiś element nas nie interesuje. Szlak nie wymusza, że musimy chodzić od zamku do zamku, czy od miejscowości do miejscowości. Oczywiście, że możemy tym delikatnie sterować. On nie jest też idealnie prosty, ten szlak, więc to nie jest tak, że nadrabiamy, raczej skracamy trasę, jeżeli pominiemy jakiś element. Ale ja polecam obejrzeć całość, bo to daje też takie doświadczenie właśnie tego, że tak blisko, a jednak inaczej się ta historia toczyła. Geologicznie też pewne elementy pomagały uchronić jakiś zamek przed ruiną, a inne właśnie wręcz przeciwnie.
Czy zdarza się, że niektóre zamki są własnością prywatną i nie możemy zerknąć za wysokiego płotu na nie?
Nie, tak żeby były zupełnie zamknięte. One chyba w tej chwili tak są jakoś dzierżawione, te, w których są te właśnie lokale i to nie jest tak, że są zupełnie zamknięte dla turystów. Takiego nie ma.
Troszkę mówiliśmy o tym, że są restauracje zapewne eleganckie na trasie, ale jak sobie idziemy tak szlakiem Orlich Gniazd, czy my się wyżywimy, czy musimy brać jak za dawnych czasów puszki ze sobą i kuchenki?
Nie musimy brać kuchenek, możemy. Jeżeli chcemy być niezależni, samodzielni i na przykład koczować w lesie, to dobrze mieć coś takiego i mieć wałówkę, ale oczywiście idziemy też blisko miejscowości lub wręcz przez miejscowości, gdzie są różne karczmy, knajpeczki, łowiska pstrągów, na przykład w Ojcowie. W całym kraju oczywiście to się cały czas zmienia i rozwija i turystycznie ten region również się rozwija i oferuje różne smaki.
Pakujemy plecak, to nie musimy myśleć o jedzeniu i o takim zabezpieczeniu się, gdybyśmy szli naprawdę w jakieś odludzie.
Dobrze jest, żeby plecak był lekki. Wtedy nam się idzie lżej i możemy dojść dalej.
Trzeba się przygotować noclegowo dużo wcześniej?
Też zależy, czego oczekujemy od noclegu. Jeżeli chcemy wysoki standard, no to tak. Natomiast jeżeli standard turystyczny, schroniska młodzieżowe nam wystarczają, to absolutnie nie idziemy i po prostu znajdujemy nocleg na miejscu. Też to wtedy jest taki walor dodatkowy atrakcji tego, że nie wiemy, gdzie będziemy spać, w jakich warunkach, kogo spotkamy. Ja wolę w ten sposób, nie przygotowując się do trasy.
Taka przygoda, więc można po prostu wyruszyć, dokąd nas nogi doprowadzą, a kiedy już nie zechcą prowadzić, zaczynamy wypytywać albo sprawdzamy na mapie.
To powoduje, że właśnie dostajemy różne informacje, których nie zdobylibyśmy ani z internetu, ani z żadnego innego źródła. Tak, i dochodzi do ciekawych spotkań, ciekawych rozmów dzięki temu. To jest bardzo ważne w podróży, moim zdaniem.
Lena Domagała, filozofka, montażystka, filmowa organizatorka Podlasie Slow Festu. Bardzo lubi trasę, która prowadzi od Krakowa aż do...
Do Olsztyna. Tego Olsztyna w biurze krakowsko-częstochowskiej oczywiście.
Szlak Orlich Gniazd, jednym słowem. Są tam bardzo malownicze miejsca, ale są miejsca takie, w których właściwie nie ma nic, a zachwycają na dłużej.
Miejscowość, która mnie urzekła, kiedy pierwszy raz pokonywałam ten szlak z koleżanką Izą, szłyśmy z Krakowa, wyszłyśmy po prostu tak z miasta pieszo i doszłyśmy do miejscowości Skała, gdzie wiedziałyśmy, że jest schronisko młodzieżowe w szkole i nie wiemy dlaczego, natomiast zostałyśmy tam na 3 dni. Nie dlatego, że byłyśmy zmęczone, ani z żadnego powodu jakiegoś brzydkiej pogody, była bardzo ładna pogoda i mogłyśmy spokojnie iść dalej. Nie spieszyło nam się, to prawda, podchodziłyśmy do tej wędrówki tak spokojnie, że dokąd dojdziemy, to tam będziemy po prostu. Doszłyśmy do tej skały i zatrzymałyśmy się, bo strasznie nam się tam podobało. Natomiast nie podobało nam się coś konkretnego, nie było tam żadnego jakiegoś punktu, który powodował, nie wiem, że miałyśmy zajęty czas. Po prostu wędrowałyśmy sobie między domkami. Tam jest taki też mały ryneczek, na którym przesiadywałyśmy jedząc lody. I to jest takie miejsce, do którego mam sentyment do tej pory, właśnie przez to pierwsze spotkanie z miejscowością.
Na pewno znajdziemy też na tej trasie dla siebie jakieś takie fantastyczne miejsce. Czy są punkty zwrotne?
Z tej trasy możemy sobie odbić na przykład w kierunku Pustyni Błędowskiej, bo to jest bardzo niedaleko. Pustynia się bardzo zmienia. nie jest w zasadzie podobno już pustynią, nie byłam tam kilka lat, ale to jest też takie miejsce, do którego właśnie warto wracać, ponieważ ono jednak żyje cały czas i raz jest bardziej piaszczyste, zależy to też oczywiście od pogody. Czasami zarasta i trudno ją znaleźć. Teraz jest taki moment ciekawy na przykład dla tego obszaru i to jest bardzo niedaleko trasy, więc jeżeli mamy troszkę więcej czasu, to fajnie tam sobie skręcić i pustynię zobaczyć jeszcze.
Jak długa jest ta trasa?
Czerwony szlak Orlich Gniazd ma około 160 kilometrów.
To jest trasa na długą wyprawę, ale oczywiście możemy ją sobie robić etapami. Natomiast kończy się w Olsztynie, który nie jest tym Olsztynem, który mamy tutaj niedaleko Podlasia.
Nie, jest to miasto wojewódzkie. Jest to bardzo mała miejscowość z przepięknymi ruinami zamku na skalę, bardzo charakterystycznymi, ponieważ one są tak rozciągnięte wzdłuż grzbietu wzgórza. Bardzo to jest malownicze, tam nie ma lasu. Poniżej jest miejscowość o tej samej nazwie.
Tam można sobie wypocząć, zakończyć trasę, poświętować troszeczkę, że przeszliśmy i że nam się udało.
Tak, też zależy skąd przyjechaliśmy, więc albo wracamy, jeżeli mamy jeszcze więcej czasu, to możemy rozpocząć nowy jakiś szlak, na przykład zjechać w Pieniny, gdzie jest miejscowość Niedzica, też z pięknym zamkiem i nazwą bardzo zbliżoną do Niedzicy, która jest właśnie chyba w województwie warmińsko-mazurskim w tej chwili.
Przedziwne są te ścieżki, ale mamy przeogromny wybór w takim razie, wybierając się w stronę Jury krakowsko-częstochowskiej. Szlak Orlich Gniazd. Czytaliśmy o tym w szkole, są opowieści rozmaite dla młodszych i dla trochę starszych. Jako ludzie dorośli też warto, żebyśmy się zmierzyli z tym pomysłem na wakacje. Lena Domagała, filozofka i montażystka filmowa, organizatorka Podlasie Slow Festu, bardzo nam poleca to miejsce, nie tylko ze względu na wartość historyczną, ale i piękno przyrody.
To piękny szlak. Można też sobie robić takie przystanki, na przykład w Ojcowskim Parku Narodowym. Można się dłużej zatrzymać, zjeść pstrąga, wzmocnić się, nabrać sił, powędrować, zajrzeć do jaskini, w której ukrywał się podobno król Łokietek. Oczywiście jest tam też zamek, tak jak na całym szlaku. Także jest to bardzo atrakcyjny punkt. Jesienią wygląda przepięknie, jest malowniczy, jest czerwono, żółto, zielony, mieni się we wszystkich kolorach. Tam są skały, jak na całej Jurze, w związku z czym drzewa też rosną na różnych wysokościach. I naprawdę jest to przepiękne miejsce. Można wyskoczyć na weekend, jeżeli ktoś nie ma czasu przejść całej trasy. To polecam ten odcinek i Ojcowski Park Narodowy jako takie miejsce na chwilę wytchnienia.
Dla turysty z Podlasia to nie będzie weekend, bo trzeba by przemierzyć kawał Polski, więc raczej myślimy co najmniej o jednym tygodniu, żeby naprawdę skorzystać z tego miejsca. Jeżeli zabieramy dzieci, to mamy co z tymi dziećmi zrobić, żeby nam się nie nudziły, bo piękna przyroda nie zawsze może być dzieciom przypadające do gustu.
No jeśli dzieci są wysportowane, to mogą się powspinać na przykład. Są tam atrakcyjne miejsca dzięki temu, że skałki są naturalne i w naturalny sposób układają się tak, że zachęcają wspinaczy do wspinania się. Niektóre są łatwiejsze, inne trudniejsze, więc dzieci też oczywiście mogą z tego skorzystać.
Ale chyba są całe wyprawy do Jury krakowsko-częstochowskiej dla tych, którzy się wspinaniem po skałkach interesują.
To są całe grupy, które się też specjalizują w tym, wyznaczają nowe trasy, nowe miejsca, znajdują skały. Oczywiście, tam jest to bardzo popularne.
Czy Jura krakowsko-częstochowska jest jeszcze takim miejscem, w którym można coś odkryć? Czy tam już tylu ludzi przeszło, tylu naukowców, tyle archeologów, że nic nie znajdziemy oprócz tego, czego się możemy dowiedzieć z informacji turystycznej, z książek czy z innych publikacji.
Jeżeli nie możemy odkryć w sobie nic, to na pewno możemy odkryć na trasie. Ja nigdy nie zakładam, że bo już wszystko zupełnie jest odkryte i nic ciekawego nie znajdziemy. Kwestia naszego podejścia i tego, czego oczekujemy od wakacji na przykład, czy od długiego weekendu. Polecam nawet tym, którzy już tam kiedyś byli. To się miejsce też zmienia cały czas. Także jeżeli nawet historycznie nie robimy badań, nie jesteśmy geologami, na pewno znajdziemy coś ciekawego i przeżyjemy wspaniałą przygodę, bo to jest miejsce bardzo nietypowe, które z pewnością zainspiruje nas też do następnych wypraw.
Trasa jedyna w swoim rodzaju, tym bardziej, że jeżeli jesteśmy elastyczni, mamy trochę więcej czasu albo mamy jakieś swoje dodatkowe pasje, to możemy tę trasę sobie zmieniać i Na przykład, jeżeli jesteśmy osobami zainteresowanymi chodzeniem czy sprawdzaniem, co tak naprawdę jest w jaskiniach, których tam jest dosyć dużo, to też możemy sobie ustawić trasę pod to zainteresowanie.
Oczywiście, musimy troszeczkę odbić wtedy od szlaku Orlich Gniazd, odrobinę tak na południowy zachód, ale... Tak, możemy zwiedzać, na przykład Jaskinia Wierzchowska jest bardzo atrakcyjna i dostępna. Tam też możemy chodzić pieszo, nie musimy wcale przemieszczać się samochodem, żeby odwiedzić te różne miejsca między skałami, przez lasy. Jak najbardziej możemy właśnie zwiedzić różne geologiczne atrakcje regionu, który jest naprawdę bogaty. Te jaskinie nie są duże. W tej chwili w niektórych wakacje szczególnie są właśnie przygotowane różne atrakcje dla dzieci, bo dzieci się czasami boją wejść do jaskini, a kiedy wiedzą, że tam czeka coś ciekawego, chętniej wchodzą i rodzice też wtedy mają okazję zwiedzić te miejsca.
Czerwony szlak Orlich Gniazd. Dla starszych, dla młodszych, dla zainteresowanych historią, dla wrażliwców, którzy potem będą pisać wiersze na cześć urody tego miejsca. Czy jest ktoś, kogo możemy wykluczyć z tego zaproszenia i powiedzieć, nie, wy turyści, którzy szukacie tam, nie wiem jakich emocji, to tego tam nie znajdziecie.
Ci, którzy dobrze się czują na promenadach w środku lata nad morzem, wśród baloników i głośnych zabawek, no tego tam nie znajdą.
Jak się wybawimy, jak już się wybawimy,
tak, z tymi wszystkimi kolorowymi zabawkami, możemy jechać w Jurę i przespacerować się wśród kolorowych drzew.
Na spokojnie, w zadumie pewnej.
Tak, raczej w samotności. Wędrówka ma to do siebie, że jest takim troszkę zagłębieniem się w siebie.